Lekcja 13. 27 września. Przybytek. Sobota, po południu, 20 września. Tekst pamięciowy. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Druga Księga Mojżeszowa 40, 34, 38. Zasadniczym zadaniem ludu Bożego w czasach starotestamentowych, a także obecnie, jest życie w ścisłym związku z Panem, oddawanie Mu czci, służenie Mu oraz prezentowanie właściwego obrazu Boga bliźnim. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 4, 5-8. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? W Edenie Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem, gdyż ich grzech sprawił, że zaczęli się go lękać. Grzeszność powoduje, że ludzie z natury lękają się Boga, a ten lęk wypacza nasze postrzeganie jego charakteru. Dobrą nowiną jest to, że Bóg czyni pierwszy krok, by pokonać powstały rozłam. Z własnej inicjatywy przekracza przepaść i naprawia zerwaną więź. Wzywa grzesznika z powrotem do siebie, wołając, gdzie jesteś? Druga Księga Mojżeszowa 3, 9. Tak więc naszą najważniejszą misją jest przedstawianie bliźnim właściwego charakteru Boga oraz Jego miłosiernego i sprawiedliwego działania. Gdy ludzie zostają pociągnięci do Boga i przekonani o Jego niesamolubnej miłości do nich, wówczas oddadzą Mu serca i będą Mu posłuszni, wiedząc, że to, co On im nakazuje, służy ich dobru. Świątynia ukazywała bliskość Boga wobec ludzkości i objawiała ludziom największe prawdy o tym, jak Bóg zbawia tych, którzy przychodzą do Niego w wierze. Niedziela, 21 września. Pańska sobota. Bez względu na to, jak usilnie przeciwnicy świętowania siódmego dnia tygodnia, soboty, błędnie argumentują, że została ona ustanowiona tylko dla Izraelitów, podczas gdy w rzeczywistości została wyróżniona i uświęcona w Edenie. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. I odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Albo że Izraelici usłyszeli o sobocie dopiero na Synaju, choć Izraelici świętowali sobotę jeszcze przed przybyciem do góry Synaj. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 16, 22-29. Szóstego dnia zbierali pokarmy w dwójnasób, po 2 omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan. Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana. Jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat. Dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. To jednak nie ulega wątpliwości, że sobota stanowiła część życia Hebrajczyków od samego ich początku. Jaka prawda została przekazana ludziom w tych słowach w kontekście budowy świątyni? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 35, 1-3. Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: oto, co Pan nakazał czynić. Przez 6 dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu 7 będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. Przesłanie dotyczące soboty mówiło, mówi i zawsze będzie mówić o Bogu, kim On jest i jakie są Jego wielkie dokonania. Sobota przypomina nam o Jego stwórczych i zbawczych dziełach oraz kieruje naszą uwagę na Boga, który pragnie mieszkać ze swoim ludem. W ten sposób sobota i świątynia zwracają naszą uwagę w tym samym kierunku, na obecność Boga w naszym życiu. Sobota niosła wielorakie przesłanie starotestamentowemu ludowi Bożemu. Można je krótko podsumować w 5 zasadniczych punktach. 1. Bóg jest Stwórcą. Tym zdumiewającym i fundamentalnym oświadczeniem rozpoczyna się Biblia. Sobota jest żywym upamiętnieniem Bożego dzieła stworzenia. Z prawdy o Bogu jako naszym Stwórcy wypływają wszelkie inne biblijne prawdy. 2. Mesjasz przyjdzie. Nadzieja ta skupia się wokół Bożej obietnicy dotyczącej potomka, który pokona węża, szatana, i przyniesie zwycięstwo nad złem. 3. Bóg ustanowi swoje królestwo, a sobota jest jego przedsmakiem. 4. Zbawienie przychodzi od Pana. Lud Boga świadczy o tym, że On jest Zbawicielem i Odkupicielem, a zbawienie jest wynikiem wyłącznie Jego łaski. 5. Bóg jest ostatecznym sędzią wszystkich ludzi. Ci, którzy uparcie wyrzekają się Go i sprzeciwiają się Mu, nie będą mieli przyszłości. Jednak On daje życie wieczne tym, którzy podążają za Nim. Żydzi mają takie oto powiedzenie: nie tyle Izraelici zachowywali sobotę, co sobota zachowywała Izraelitów. Choć jako adwentyści nie powiedzielibyśmy tego w ten sposób, to jednak jaką ważną rolę pełni sobota w życiu naszego Kościoła? Poniedziałek, 22 września. Dary ofiarne i duch. Jakie ważne lekcje dla nas są zawarte w tych wersetach? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 35, 4-35. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: oto sprawa, którą nakazał Pan: zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał: przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki, deski, rygle, słupy i podstawy, skrzynie i jej drążki, wieko, okrywającą zasłonę, stół i jego drążki, wszystkie jego przybory, chleb pokładny, świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i oliwę do oświetlania, ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę u wejścia do przybytku, ołtarz całopalenia i należącą do niego kratę miedzianą, jego drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę, zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę na bramę dziedzińca, paliki przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami, szaty haftowane do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona jako kapłana i szaty synów do pełnienia służby kapłańskiej. I odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu. Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosił je. Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana, każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac. Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik, wonności i oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczenie, i do wonnego kadzidła. Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan, napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów. Druga Księga Mojżeszowa 36:1-7. Niech tedy Bezalel i Oholiab i wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną do służby w świątyni, zrobią wszystko, jak rozkazał Pan. I wezwał Mojżesz Bezalela i Oholiaba, i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac, potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali, i rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej, niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie, niechaj już nikt ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Do budowy przybytku potrzebne były spore ilości różnych cennych materiałów, a zebrano je dzięki szczodrym darom ludu Bożego, który łożył na ten cel z całego serca, chętnie i radośnie. Izraelici przynosili złoto, srebro, miedź, wyjątkowo cennej i wysokiej jakości tkaniny, drogie kamienie, drewno akacjowe, oliwę, przyprawy oraz wiele innych niezbędnych rzeczy. Ludzie oferowali także swoje umiejętności i pracę, gdyż wiele przedmiotów stanowiących konstrukcję i wyposażenie przybytku należało wykonać z artystyczną biegłością, co wymagało mnóstwa czasu i niezwykłej pilności. Krawcy musieli uszyć szaty dla kapłanów mających usługiwać w przybytku, a także dla arcykapłana, do którego stroju miały należeć także kosztowny napierśnik i zawój. Bóg udzielił Izraelitom obfitego błogosławieństwa w postaci darów oddanych im przez Egipcjan przed ich wyjściem z Egiptu. Teraz Izraelici mieli okazję złożyć Bogu dary dziękczynne za Jego miłosierne i wspaniałe kierownictwo, a ich serca zostały poruszone, by wykonać to dzieło dla Jego chwały. Ludzie składali dary z taką radością i tak obficie, iż Mojżeszowi doniesiono, lud przynosi więcej, niż potrzeba. Zatem Mojżesz ogłosił zakończenie zbiórki darów, gdyż tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac. Przy budowie przybytku. Dzięki prowadzeniu Ducha Świętego Bóg wyposażył w umiejętności i zainspirował ludzi, którzy mieli bezpośrednio konstruować przybytek. Besalel, Oholiab i inni zostali napełnieni Duchem Bożym, co znaczy, że otrzymali umiejętności, mądrość i artystyczną wiedzę, by doskonale wykonać całą pracę. Był to niesamowity projekt i miał zostać zrealizowany ściśle według wzoru ukazanego Mojżeszowi przez Boga. To istotne, że dar Ducha Świętego został powiązany z różnymi zdolnościami i umiejętnościami ludzi, które powinny były zostać wykorzystane przy budowie przybytku. Być napełnionym Duchem to nie jest magiczny proces i nie oznacza to, że jakieś szczególne duchowe moce znajdują się w człowieku. Dla rozwoju bowiem sprawy Boga i wypełnienia Jego misji to On wyposaża swoich wyznawców w siłę do skutecznej realizacji Jego zamierzeń. Jakie duchowe dary otrzymałeś, gdy zostałeś napełniony Duchem Świętym? Pamiętaj, że dary duchowe mogą się rozwijać jedynie pod warunkiem pielęgnowania owoców Ducha w twoim życiu. Zobacz list do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Wtorek, 23 września. Budowa przybytku. Przeczytaj pobieżnie druga księga Mojżeszowa 36:8-39, 31. Jak myślisz, dlaczego tak szczegółowe instrukcje zostały przekazane Izraelitom? Czego uczy to nas o tym, jak Bóg troszczy się o wszystkie szczegóły? Mojżesz nadzorował wznoszenie przybytku dokładnie według instrukcji, jakie otrzymał od Boga na górze Synaj. Tekst biblijny wspomina następujące rzeczy. 1. Przybytek z różnymi tkaninami, zasłonami i częściami. Zobacz druga księga Mojżeszowa 36:8-38. 2. Skrzynie przymierza. Zobacz druga księga Mojżeszowa 37:1-9. 3. Stół na chleby pokładne. Zobacz druga księga Mojżeszowa 37:10-16. 4. Świecznik. Zobacz druga księga Mojżeszowa 37:17-24. 5. Ołtarz kadzidlany. Zobacz druga księga Mojżeszowa 37:25-29. 6. Ołtarz ofiarny. Zobacz druga księga Mojżeszowa 38:1-7. 7. Umywalnie. Zobacz druga księga Mojżeszowa 38:8-8. Dziedziniec. Zobacz druga księga Mojżeszowa 38:9-20:9. Materiały użyte do budowy przybytku. Zobacz druga księga Mojżeszowa 38:21-31. 39 rozdział Księgi Wyjścia jest kontynuacją opisu, a dotyczy efodu, napierśnika i innych elementów stroju kapłańskiego. Obrzędy sprawowane w przybytku były wizualnymi lekcjami ukazującymi Ewangelię i cały Boży plan odkupienia. Poszczególne ceremonie przedstawiały: 1. Jak Bóg nienawidzi grzechu i jak rozwiązuje ten problem. 2. Jak zbawia skruszonych grzeszników. 3. Jaki los czeka bezbożnych i 4. Jak doprowadzi do nadejścia wspaniałej przyszłości wolnej od zła. Dwa różne, ale powiązane ze sobą obrzędy były wykonywane w świątyni w ciągu roku. Pierwszy to obrzęd codzienny, a drugi – doroczny. Ta dwufazowa służba świątynna wskazywała, jak Bóg traktuje grzech i zbawia grzeszników. Przez codzienną służbę świątynną Bóg zapewniał skruszonych grzeszników, że przebaczył ich grzechy i łaskawie oferował im zbawienie. Aby przyjąć dar zbawienia, należało złożyć ofiarę, a ofiary wskazywały na śmierć Mesjasza, którego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana 1:7. Wyznanie grzechów i przyjęcie szaty sprawiedliwości Chrystusa stanowiło istotę tego daru. Zobacz Księga Psalmów 32:1-2. Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. W ten sposób skruszony grzesznik otrzymywał zapewnienie przebaczenia i mógł się cieszyć zbawieniem. Doroczna służba, wykonywana w dniu pojednania, obrazowała, jak Bóg pozbędzie się grzechu, rozwiąże problem grzechu i zapewni bezgrzeszną przyszłość. Obecnie podwójna służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni jest praktycznym wyrazem działania Boga dla nas. Zobacz list do Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. I prowadzi do ostatecznego rozwiązania problemu grzechu. Zobacz Księga Daniela 7:13-14, 22, 27. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo, niezniszczalne. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Księga Daniela 8:14. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Objawienie Jana 21:4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Świątynia była miejscem oddawania czci Bogu, chwalenia Go i dziękowania Mu. Nabożeństwo ma na celu podtrzymywanie więzi człowieka z Bogiem, który zaprasza wierzących do wspólnoty ze sobą. Środa, 24 września. Obecność Boga w przybytku. Jak Izraelici dostrzegali obecność Boga? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 40:1-38. I rzekł Pan do Mojżesza, w pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, namiot zgromadzenia. Ustawisz tam skrzynię świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz też stół i ustawisz na nim to, co tam należy. Wniesiesz świecznik i nasadzisz na nim jego lampy. I ustawisz złoty ołtarz do kadzenia przed skrzynią świadectwa i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku. Ustawisz też ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, namiotu zgromadzenia. Kać zaś umieścisz między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. I wytyczysz wokoło dziedziniec i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca. Potem weźmiesz olej namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest. I poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami, i będzie święty. Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami, poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami. I namaścisz kać z podstawą jej, i poświęcisz ją. Potem przyprowadzisz Aarona i jego synów do wejścia do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. I ubierzesz Aarona w święte szaty, i namaścisz go, i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan. Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w tuniki, i namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan, tak uczynił. A przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku. Mojżesz postawił przybytek i umieścił jego podstawy, i ustawił jego deski, założył jego poprzeczki i ustawił jego słupy, i rozpiął namiot nad przybytkiem, i ustawił nad namiotem z wierzchu nakrycie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. A wziąwszy świadectwo włożył je do skrzyni, założył drążki u skrzyni, a z wierzchu umieścił na skrzyni wieko. I wniósł skrzynię do przybytku, i zawiesił kotarę zasłaniającą, i zakrył skrzynię świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. W namiocie zgromadzenia umieścił stół po północnej stronie przybytku na zewnątrz kotary i ułożył na nim chleby pokładne przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Umieścił świecznik w namiocie zgromadzenia, naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku, i nasadził na nim lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I ustawił złoty ołtarz w namiocie zgromadzenia przed zasłoną, i spalił na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz całopalenia ustawił u wejścia do przybytku, do namiotu zgromadzenia i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Miednicę ustawił między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania. Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi, ilekroć wchodzili do namiotu zgromadzenia i zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki, gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. 40 rozdział Księgi Wyjścia przedstawia poświęcenie przybytku i dar dekalogu. Poświęcenie przybytku było wieńczącym wydarzeniem podczas pobytu Izraelitów pod górą Synaj. Chwałą Boga jest Jego świętość, charakter oraz miłosierna obecność, czyli dobroć. Obecność Boga napełniła przybytek i była widzialna jako obłok, szechina chwały. Księga Wyjścia kończy się uwypukleniem kierującej Bożej obecności w obłoku pańskim za dnia i w słupie ognia nocą. W bardzo rzeczywisty i mocny sposób Hebrajczycy doświadczali nie tylko realności istnienia Boga, ale także Jego bliskiej i trwałej obecności, podążając za Jego prowadzeniem. Pod kierunkiem Mojżesza wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku. Następnie Mojżesz dokonał poświęcenia przybytku i kapłanów, Aarona i jego synów, namaszczając ich oliwą. Przeszedł przez miejsce najświętsze, miejsce święte i dziedziniec, poświęcając je Panu. W ten sposób zainaugurowana została służba świątynna. Podczas poświęcenia przybytku tylko Mojżesz mógł wejść do miejsca najświętszego, a w późniejszym czasie do tego pomieszczenia przybytku wkraczał wyłącznie arcykapłan i to tylko raz w roku, w dniu pojednania. Biblia trzykrotnie zwraca uwagę na dokończenie szczególnego dzieła. 1. Bóg podkreśla dokończenie swojego stwórczego dzieła pod koniec tygodnia stworzenia. 2. W sprawozdaniu dotyczącym finału budowy przybytku czytamy: w ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Druga Księga Mojżeszowa 40:33. 3. Podobnym wrażeniem podsumowane zostało dokończenie budowy świątyni za czasów Salomona. Zobacz pierwsza Księga Królewska 7:51. A gdy dokończono całą robotę, jaką podjęto z polecenia króla Salomona nad świątynią pańską, sprowadził tam Salomon święte dary Dawida, swojego ojca, srebro i złoto, i naczynia i złożył je w skarbcu świątyni pańskiej. To powiązanie zachodzące między dziełem stworzenia a inauguracją izraelskiej świątyni wskazuje na jej wszechświatowy wymiar i czas, gdy Pan zamieszka z odkupionymi na nowej ziemi w Nowym Jeruzalem, które jest przybytkiem Boga. Wypełnienie przybytku obecnością Boga było wielkim zwieńczeniem wydarzeń rozpoczętych narodzinami Mojżesza, a następnie uzupełnionych pokonaniem egipskich bogów podczas 10 plag, wyjściem z Egiptu, pokonaniem egipskiej armii i wreszcie objawieniem Boga na górze Synaj. W jaki sposób dzisiaj możesz doświadczać obecności Boga? Dlaczego jest to ważne doświadczenie dla nas? Czwartek, 25 września. Jezus postawił namiot wśród ludzi. W jaki sposób ucieleśnienie Chrystusa jest porównane do zbudowania przybytku? Przeczytaj Ewangelia Jana 1, 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ucieleśnienie Jezusa jest tajemnicą i wyjątkową dziedziną nauki, która będzie studiowana przez odkupionych w wieczności. Apostoł Jan stwierdza, że Chrystus, przyjmując na siebie ludzkie ciało, objawił, iż mieszka wśród nas w namacalny sposób. Ucieleśniony Jezus był Bogiem Starego Testamentu mieszkającym wśród Izraelitów w przybytku na pustyni w drodze do ziemi obiecanej. Przez swoje ucieleśnienie Jezus rozbił namiot wśród ludzi. To niepojęte uniżenie. Wieczny Bóg zstąpił z nieba jako jeden z nas, aby upewnić nas, że jest prawdziwie Immanuelem, Bogiem z nami. Zobacz Ewangelia Mateusza 1, 23. Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. W Ewangelii Mateusza 18, 20 Jezus mówi, że gdzie dwaj lub trzej ludzie zgromadzą się w Jego imieniu, On będzie pośród nich. Chrystus jest ze swoim ludem przez obecność Ducha Świętego. Zbawiciel zaprasza swoich wyznawców, by trwali w ścisłej łączności z Nim. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a one ze mną. Objawienie Jana 3:20. Co zostało nam przedstawione w tych wersetach? Przeczytaj objawienie Jana 21:1-3. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Nowy Jeruzalem zstąpi z nieba na ziemię, a Jan oświadcza, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Objawienie Jana 21:3. W Nowym Jeruzalem nie będzie świątyni, gdyż całe miasto jest świątynią. Zobacz objawienie Jana 21:22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz baranek. Bożą świątynią. Długość, szerokość i wysokość miasta są jednakowe, podobnie jak wymiary miejsca najświętszego, które miało kształt sześcianu o równych bokach. Przez wieczność w świecie wolnym od grzechu, śmierci i cierpienia będziemy mieszkać w bezpośredniej obecności naszego Boga. Zważywszy na to, co zostało nam obiecane w Jezusie, jak możemy nauczyć się wytrwałości aż do końca? Piątek, 26 września. Do dalszego studium. Zbudowanie przybytku zostało poprzedzone Bożym aktem odkupienia, wyzwoleniem Izraelitów z niewoli egipskiej. Po tym wydarzeniu zaś pojawiła się Boża gotowość wkroczenia w trwałą więź przymierza z ludźmi. Bóg obiecał być ich Bogiem, a oni mieli stać się Jego ludem. Sposób, w jaki mieli odnosić się do Niego i do siebie nawzajem, został określony przez prawo przymierza. Przybytek był prawdziwie miejscem spotkania, w którym Bóg i ludzie przebywali razem. Dopiero po odkupieniu i ustanowieniu trwałej jedności z Bogiem przez przymierze ludzie otrzymali dostęp do Boga w Jego domu. Ellen White tak opisała cel służby świątynnej. W ten sposób służba w przybytku, a w późniejszym czasie w świątyni, która zajęła miejsce przybytku, codziennie uczyła ludzi wielkich prawd związanych ze śmiercią i usługiwaniem Chrystusa. A raz do roku umysły ludu były kierowane ku ostatnim wydarzeniom wielkiego boju między Chrystusem a szatanem, ku ostatecznemu oczyszczeniu wszechświata z grzechu i grzeszników. Pytania do dyskusji. 1. Kluczowym elementem służby świątynnej była przelana krew ofiary. W ofierze składano różne zwierzęta, a ich krwi używano niemal we wszystkich świątynnych obrzędach. Co symbolizuje krew i na co ostatecznie wskazywały wszystkie te krwawe ofiary? 2. Chociaż zdumiewające jest to, że Bóg, Stwórca Wszechświata, zamieszkał w świątyni pośród swojego ludu, to jednak o ileż bardziej zdumiewający jest fakt, iż Stwórca przyszedł na świat jako jeden z nas, jako człowiek. Już to samo byłoby niepojętym przejawem miłości. Ale Bóg nie poprzestał na tym, gdyż ofiarował samego siebie za nasze grzechy, umarł za nas. Czego uczy to nas o charakterze Boga? Jak świadczy to o pragnieniu Boga, by zbawić nas i dać nam miejsce w Jego wiecznym Królestwie? 3. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Co mówi ten fragment listu o tym, jak starotestamentowa ziemska świątynia odzwierciedlała to, co Jezus czyni dla nas obecnie w niebiańskiej świątyni?